Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Szanowni Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone na antenie telewizji Trwam i Radia Maria. Nasi goście w studiu, ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Szczęść Boże.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski jest kierownikiem Katedry Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Tak.
Drugim naszym gościem jest ksiądz dr Zenon Hanas, Palloten.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam całą wspólnotę palloteńską. Jest wykładowcą w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szanowni Państwo, dzisiaj temat wartości w mediach i wartości w demokracji. Chciałbym może byśmy w ogóle spróbowali powiedzieć, czym są wartości, bo jak obserwujemy to, co się dzieje tak, w niejednym demokratycznym państwie, pewnie nam bliżej do naszej ojczyzny, czy w mediach, nieraz zastanawiamy się, czy rzeczywiście szanujemy wartości te, którymi kieruje się drugi człowiek, a nam pewnie, teraz trzech księży siedzi w studio, pewnie wartości kojarzą się z całym kanonem wartości chrześcijańskich, tych związanych z przykazaniem i miłości, ale przede wszystkim z dekalogiem.
Rzeczywiście na ten wieczór chcielibyśmy taką refleksję snuć wspólnie na temat wartości w naszym społeczeństwie i też w mediach. Natomiast to ksiądz Jan, myślę, że bardzo precyzyjnie będzie nam więcej mógł na ten temat powiedzieć, na temat czym są wartości same w sobie. Natomiast ja chciałbym kilka słów powiedzieć o uzasadnieniu tego tematu. Dlaczego taki temat? On wydaje się taki bardzo szeroki, rozległy, no, wartości w mediach i wartości w demokracji.
No, bo chociażby media,
jest,
tak?
Kiedyś
było radio, telewizja, ale jeszcze wcześniej coś drukowanego, a dzisiaj widzimy
dzisiaj
bardzo
dzisiaj już wchodzą nowe i też telewizja Trwam oczywiście też internet. Dostępna jest w internecie. I, no więc to pojęcie samo w sobie się bardzo zmienia. Natomiast punktem wyjścia, kiedy się z księdzem Janem zastanawialiśmy nad tym tematem, czy o czym chcielibyśmy wspólnie porozmawiać, to była taka myśl podstawowa, że demokracja jako system społeczny, który no, w Europie, w Polsce funkcjonuje, działa, że demokracja sama w sobie nie jest w stanie przeżyć bez wartości. Znaczy, jeżeli wartości zanikną, demokracja sama przez się nie jest w stanie ich wygenerować, stworzyć. Ona żyje z wartości, które są w sercach obywateli. Jeżeli tych wartości w sercach obywateli zabraknie, wówczas jest zagrożenie dla całego społeczeństwa.
Mówi się, że w demokratycznym państwie wszystko można przegłosować.
Dokładnie. I dlatego też taką osnowę do tego naszego rozważania to byłby tekst, do którego będę chciał się odwoływać tutaj, niezwykle taki historyczny, powiedziałbym. To jest przemówienie papieża Benedykta XVI, które wygłosił w roku 2011, to było we wrześniu, kiedy odwiedzał swoją ojczyznę Niemcy i miał wtedy takie bardzo znamienne, historyczne przemówienie.
Bundestagu pewnie.
Do Bundestagu, dokładnie. To było przemówienie, w którym podstawowa teza była właśnie taka, że społeczeństwo, które chce być demokratyczne i chce być liberalne, jeżeli zagubi wartości, jeżeli zatraci tę wspólną bazę, na której będziemy się mogli wszyscy oprzeć, nie ma szans przeżycia. To jest niezwykle, niezwykle interesujący, bardzo taki skondensowany tekst Ojca Świętego Benedykta XVI, skierowany do polityków, parlamentarzystów niemieckich. I myślę, że dobrze, że do niemieckich, ale to przesłanie jest skierowane do wszystkich polityków na świecie. I ta myśl, żeby się teraz zastanowić wspólnie, jakie wartości są nam potrzebne do tego, żeby w ogóle społeczeństwo mogło przetrwać, które wartości uważamy my za konieczne, istotne do tego, żeby dobrze żyć, żeby to społeczeństwo było, no, żeby było miejsce dla każdego człowieka, żeby każdy w tym społeczeństwie czuł się dobrze. Jakie wartości, jakie nazywamy, jak one są definiowane? Więc to jest takie podstawowe pytanie, które stawiałem sobie, kiedy zastanawialiśmy się nad tematem. I to jest też takie pytanie skierowane do telewidzów, którzy ewentualnie później będą się mogli podzielić. W ich przekonaniu, jakie wartości, na jakich wartościach możemy zbudować naszą przyszłość? Oczywiście media są z tym bardzo ściśle związane. Media kreują wartości, tworzą je, burzą, podważają i na pewno też przykładów takich tworzenia wartości czy burzenia wartości poprzez media z pewnością też możemy znaleźć i na ten temat też wspólnie porozmawiać.
No, Ojciec Święty często mówił, że to media służą do tego, tak orędzia, by głosić prawdę, sprawiedliwość, wolność, by stać na straży też.
To są wartości, wolności. Dokładnie tak jest.
Księże profesorze, wartości, etyka, moralność, zasady, które można powiedzieć stoją też na straży każdego społeczeństwa.
Tak, ja z uwagą się przysłuchiwałem tutaj wystąpieniu księdza Zenona, bo rzeczywiście temat wartości, on ma zainicjować i zapoczątkować taką dyskusję, która obejmie i media, i państwo, ale przede wszystkim kulturę i wychowanie, a to wszystko nas powoli sprowadza do rodziny, w której właściwie człowiek uczy się rozpoznawać wartości, szanować je, postępować według nich i rozumieć normy, które z tych wartości wypływają. Otóż samo słowo wartości, ono jest dosyć obce językowi potocznemu. Co prawda używamy go, ale bardziej w takim znaczeniu merkantylnym. Coś ma wartość, a więc coś kosztuje. Wartości właściwie można powiedzieć, że wyparły takie podstawowe pojęcie, jakim posługuje się moralność i etyka, mianowicie pojęcie dobra. Bo wartości to nic innego, tylko dobro ukazane z różnej strony. Poprzez wartości szczegółowe, określane od strony transcendentnej albo takiej kategorialnej. Takie najprostsze pojęcie wartości to jest pojęcie, które określa filozofia. Ona mówi, że to jest takie, powiedziałbym, podstawowe nastawienie, które pozwala człowiekowi realizować samego siebie, swoje człowieczeństwo. Dlatego, że wartości o tyle mają sens, o ile są skierowane na człowieka i człowiekowi służą. I tutaj filozofia opiera całą swoją wiedzę w ramach etyki wypracowaną na pojęciu takich właśnie ogólnie określonych wartości. Natomiast jeśli chcemy powiedzieć, że wartość ma jakieś praktyczne zastosowanie, to wchodzimy już w pojęcie pewnej normy. Z normy, można powiedzieć, wynikają już konkretne zasady, którymi kierujemy się w codzienności. I bez tego filozoficznego spojrzenia byłoby nam trudno zrozumieć socjologiczne podejście do wartości. Bo socjologia, czyli ta nauka o społeczeństwie, o człowieku, który w tym społeczeństwie realizuje swoją misję, wypełniając przyjęte obowiązki, bo tym się przede wszystkim socjologia zajmuje. Wartości bardzo mocno powiązane są z kulturą. Mianowicie to, co kultura sobą przedstawia, to jest połączenie natury z taką ingerencją człowieka, z jego przemyślnością. A my doskonale wiemy, że człowiek nie jest istotą genialną w swojej czystości, intencji, w swojej dobroci, więc i kultura i to, co z kulturą związana, więc wartości, na których kultura się buduje, nie są to takie wartości absolutne. A więc potrzebujemy jakiegoś odniesienia do tego, co jest absolutne, niezmienne. I tutaj wprowadzamy kategorię teologiczną wartości, które możemy podzielić na wartości chrześcijańskie i wartości ewangeliczne. Bardzo często zauważam to w mediach, w publicystyce, stawia się znak równości między tymi wartościami. Wartości chrześcijańskie, ewangeliczne stawia się jako tożsame. Otóż jest między nimi podstawowa różnica. Mianowicie wartości ewangeliczne to są wartości te właśnie absolutne, niezmienne, które otrzymaliśmy w Ewangelii od Chrystusa i właściwie one nie wymagają uzupełnienia, komentarza, interpretacji. One są nam dane w czystej postaci. Natomiast wartości chrześcijańskie to są już pewne zinterpretowane tym, co człowiek przeżywa, tym, co widzi, tym, czego pragnie, czego potrzebuje, te wartości ewangeliczne, one nie zawsze odpowiadają do końca temu, co Chrystus w swojej Ewangelii nam przekazuje.
Nie zawsze jakoś tam są skorelowane. Tak?
Oczywiście.
Kwestia też i sumienia człowieka, i wpływu środowiska.
No na przykład wartościami chrześcijańskimi kierują się różne partie polityczne i mają to na swoich sztandarach, a wiemy, jak wygląda codzienność tego życia politycznego, nawet wśród tych partii, które się mienią być partiami prawicowymi, chadeckimi.
Nieraz najłatwiej powiedzieć, że polityka jest brudna, tak? I tam są dozwolone różne chwyty i nawet ci, którzy chodzą do kościoła, no mogą je stosować, ale chyba tak...
Do końca tak nie można powiedzieć, ale musimy założyć, że oni mają prawo do tego, żeby te wartości chrześcijańskie wprowadzać w życie, ale niestety to, co powiedzieliśmy o tej kulturze, w której nie ma jakiegoś ideału, nie ma kultury, która by mogła zastąpić Boga, chociaż niektórzy tak by chcieli. Tak samo i w wartościach chrześcijańskich. One nie mogą zastąpić wartości ewangelicznych, które Chrystus jasno określił i na których my budujemy misję Kościoła i staramy się ją realizować poprzez powołanie chrześcijańskie.
Tylko mamy jakieś filary, tak? No i teraz... Gdy mówimy o wartościach i w mediach, wartości w demokracji, wydaje się, że no, czujemy, że one są nieraz zagrożone, tak? Albo coś im zagraża, tak? Że no, nie do końca chcemy, żeby one były takimi fundamentami do tych właściwych odniesień międzyludzkich.
Tak. Ja bym powiedział, że tu się rysuje problem, który wymagałby takiego bardzo dogłębnego studium, ale dotyczącego samego człowieka. Bo to, co powiedział tutaj ksiądz Zenon, że tam, gdzie są zagrożone wartości, tam jest zagrożona demokracja, ale przede wszystkim zagrożony jest człowiek. Więc jeśli ktoś może wartością zagrozić, to sam człowiek. Ja tu też się odwołam do pojęcia kultury, bo ona dla mnie jest takim punktem wyjścia. Powiedziałbym, stoi na granicy między człowiekiem a społeczeństwem. Mamy takie dwa pojęcia kultury, którymi się posługujemy. Kultura elitarna i kultura masowa. Prawda? To ludzie rozróżniają, mówiąc, że kiedy oglądam telewizję, to jest kultura masowa, ale kiedy idę do teatru, czy idę na koncert orkiestry do filharmonii, to jest kultura elitarna. Otóż to, co jest przetworzone, a kultura elitarna często jest bardzo mocno przetworzona. Ci, którzy ją tworzą, to są często geniusze, ale w tym geniuszu mogą się pogubić. I w jednej rzeczy mogą być genialni, a w innej mogą niestety popełniać kardynalne błędy. Także jeśli człowiek może wartością zagrozić, to on sam. Zarówno w tej kulturze masowej, jak i w kulturze elitarnej. No podobnie mamy w demokracji. My jesteśmy, powiedziałbym, u nas się używa takiego pojęcia młodą demokracją. Ja bym tu użył pojęcia socjologicznego i powiedział, że my jesteśmy w takim okresie przed demokracją. To, co my przeżywamy, to nie jest jeszcze żadna demokracja. My się dopiero uczymy. Staramy się poznawać pewne zasady, tworzyć pewne sposoby reagowania. Ale tu też najsłabszym ogniwem jest człowiek.
Dziękuję. Wartości, to największą wartością jest człowiek, jego życie. I teraz tak, to... jak byśmy to chcieli ująć, tak mówiąc, rozwijając temat wartości w mediach, wartości w demokracjach, na jakie wartości chcielibyśmy zwrócić uwagę, które są no, takimi zasadami?
To zostało już powiedziane tutaj, że podstawową, taką nietykalną, absolutną wręcz wartością będzie zawsze godność osoby. Życie ludzkie, które trzeba chronić. My, chrześcijanie, mówimy od momentu poczęcia aż do ostatniej chwili.
Chociaż w demokracji, w imię wolności jesteśmy w stanie, czy ludzie są w stanie ustanawiać prawo,
które
godzi.
I o tym tu odwołam się do tego przemówienia papieża Benedykta XVI. On mówił, że kryterium większości w ustanawianiu prawa nie jest wystarczającym kryterium. I mówiąc o tym, odwoływał się też on do doświadczeń historycznych w Bundestagu, w parlamencie niemieckim, w którym były stanowione prawa w latach 30. Prawa, które wykluczały pewnych ludzi z bycia ludźmi, stanowiły klasy ludzi, to były prawa ustanawiane większością parlamentarną. I przywołując tamte wydarzenia historyczne, papież bardzo mocno powiedział, że kryterium większości, nawet jeżeli to będzie bardzo duża większość, nie stanowi jeszcze o tym, czy prawo jest ustanowione w oparciu o słuszność, o prawa, o wartości takie autentyczne. Więc ta godność człowieka, to życie człowieka, można by powiedzieć, to jest coś, co stoi poza dyskusją, poza debatą, poza głosowaniem, nie jest poddawane głosowaniu, nie powinno być. I o tej godności człowieka jako najwyższej wartości. No co do tego, myślę, że jest szeroka zgoda, bo i konstytucje wszystkie na tym się opierają i prawa człowieka wynikają z tego, że życie ludzkie, godność osoby ludzkiej jest wartością nietykalną.
Ja bym tu uzupełnił, absolutnie tak, się zgadzam tak. Z tym, bo to, właściwie to jest sprawa bezdyskusyjna. Życie jest wartością bezcenną i dyskusja na ten temat zawsze prowadzi do pewnych wątpliwości u tych, którzy są daleko od tych wartości ewangelicznych, bo w miejsce wartości ewangelicznych tworzy się różnego rodzaju wartości, nawet chrześcijańskie.
My się czasem pewnie jako chrześcijanie czy katolicy próbujemy wycofywać, tak, bo ktoś nas zakrzyczy, że my teraz wchodzimy z naszym dekalogiem, z naszym prawodawstwem, tak, w ich życie, tak jakby z butami, że my ich do czegoś zmuszamy, a oni przecież są wolni i chcą też tej wolności korzystać. Czy my się musimy tego obawiać, czy rzeczywiście jest tak, że ten świat wartości, który my odniesiemy do Ewangelii, tak, tej czystej, tego, co jest czyste bardzo, czy my się tak musimy obawiać, że albo dać się przestraszyć, czy zastraszyć, że ja pójdę za daleko i komuś tą wolność, tak, zabiorę w demokracji.
No właśnie, tutaj musimy wprowadzić wartość, o której chciałbym właśnie jako uzupełnienie do tej wartości życia wprowadzić, mianowicie wartość prawdy. Bo na czym polega wielkość Ewangelii i jej moc? No na tym, że to jest sama prawda. Prawda, której my nie musimy odkrywać nawet, nie musimy jej poszukiwać, nie musimy jej tworzyć. Ona się sama nam daje, więc my chrześcijanie, jeśli chcemy być dzisiaj rzetelnymi świadkami wartości, to musimy być świadkami prawdy. My powinniśmy rozumieć prawdę i używać tego pojęcia w takim bezpośrednim odniesieniu do Chrystusa. I nie bać się pojęcia prawdy złączonej z osobą Chrystusa. Okazuje się, że osoba Jezusa, jeśli wiążemy ją z codziennością, a tego dzisiejszy świat bardzo potrzebuje, nie jakichś wymyślonych opakowań, w które my często podajemy dzisiaj chrześcijaństwo i Ewangelię. Dzisiaj świat potrzebuje Jezusa, który głosi prawdę. Ja myślę, że ludzie zaczynają tego słuchać. Więc jeśli my mówimy, że to powiedział Jezus, ktoś może z początku powie, ale ja tego nie rozumiem, bo jestem niewierzący, no to przyjmij Jezusa takiego, jak go możesz przyjąć. Jeśli jest dla ciebie prorokiem, to przyjmij jako proroka. Jeśli jest dla ciebie mędrcem, przyjmij jako mędrca. Jeśli jest dla ciebie tylko postacią historyczną, to posłuchaj go jako postaci historycznej. Ale my nie powinniśmy inaczej głosić prawdy, jak tylko w imię Jezusa. I stajemy się wtedy przekonujący.
Ojciec Święty Jan Paweł II mówił wielokrotnie do różnych środowisk. Dzisiaj też chcemy chwilę poświęcić środowisku mediów. I mówił, że niewiele zawodów wymaga równie dużo energii, poświęcenia, całkowitego oddania i odpowiedzialności, ale jednocześnie mało jest zawodów, które posiadają tak silny wpływ na losy ludzkości, jak właśnie zawód dziennikarza, tego, który w mediach pracuje. Zresztą patrząc na te orędzia z racji Światowych Dni Społecznego Przekazu, środków społecznego przekazu, to mówił Ojciec Święty o wolności, o pokoju, rodzinie, wychowaniu młodego pokolenia, mówił o komputerach, kasety, kiedyś tak jeszcze tak, było, tak, kasety tak, magnetofonowe tak, i magnetowidowe, później telewizja, kino, to był rok 94, 95, kino, internet, więc rok 2002. Wszystkich chciał zauważyć i właśnie to jako służba dobru.
Tak, ale może, no właśnie, dobro na pewno, ale ja bym tu powrócił do wątku, który Jan Paweł II często poruszał, mianowicie on miał taką bardzo ciekawą definicję pracy dziennikarskiej, mianowicie mówił, że dziennikarz to jest oczami i uszami człowieka, tego, który w tym miejscu, w tym czasie nie może być uczestnikiem konkretnego wydarzenia, prawda? I dlatego ten, który tam nie jest obecny, a otrzymuje relacje, oczekuje, że to będzie najpierw relacja prawdziwa. Tak ja jak widzę. Ale ktoś powie tak, no ale każdy widzi rzeczywistość inaczej. To jest prawda. Ale niech mówi tak, jak ją widzi, a nie tak, jak mu podpowiadają, prawda? Czy jak od niego wymagają. Tak, niech on mówi to w taki sposób, jak to widzi. To może być wtedy oczywiście przez jego system wartości przepuszczone. Może to mieć charakter dyskusyjny, ale to są oczy i uszy. To jest jedna rzecz. Druga, bardzo ważna, to jest odwoływanie się do tej prawdy, którą ja przekazuję i oddzielam od komentarza i interpretacji. Tak? To jest pierwsze posłanie czy przesłanie dziennikarza. Żeby on był rzetelny, żeby można powiedzieć o nim, że jest prawdziwy, to on musi, przekazując to, co jest ważne dla widza, dla słuchacza, musi wyraźnie oddzielać, to jest fakt, a to jest już komentarz, prawda? I trzecia rzecz, według Jana Pawła II, to jest to, że misja dziennikarza to jest powołanie. On się posługuje słowem. Powinien być mistrzem słowa.
I też mówił o tym takim wysokim poziomie moralności, która pomaga w tym przekazywaniu prawdy, no, tak, dobra i zabieganiu rzeczywiście o dobro drugiego człowieka.
Wypowiedzi, które podkreślają odpowiedzialność dziennikarza, bo słowo odpowiedzialność w tym momencie jest bardzo istotna, że za wypowiadane słowa, za przekazywane treści, no my nie często brakuje nam takiej odpowiedzialności, czy ze samym dziennikarzom, że każde ich słowo no zmienia rzeczywistość, ono kształtuje czyjąś myśl, ono kształtuje czyjeś sumienia. Nie ma informacji, które są całkowicie neutralne, tylko one albo budują wartości, albo je burzą. To też w ten sposób takie wypowiedzi często możemy spotkać w wypowiedziach Benedykta, Pierwsza Benedykta XVI czy Jana Pawła II. Więc odpowiedzialność dziennikarza, myślę, świadomość tej odpowiedzialności byłaby już bardzo istotną rzeczą, nie? Że to, co ja mówię, nawet teraz, kiedy tutaj siedzimy w studio i wypowiadam słowa, no to próbuję je tak formułować, tak je przekazywać, żeby one kształtowały ludzkie widzenie świata, ich sumienia, żeby budowały dobro. No taka jest misja też Telewizji Trwam i wielu mediów chrześcijańskich. Warto jednak zwrócić uwagę i to myślę, że w takim naszym odbiorze mediów, że dziennikarze pracujący w mediach nie są do końca wolni w swoich decyzjach, w wypowiedzi, tylko są często związani z pewnym systemem redakcyjnym, wobec którego muszą być lojalni. To nawet polskie prawo prasowe zobowiązuje wręcz do tego, że dziennikarz pracujący w danych mediach powinien być lojalny. Jeżeli tego nie czyni, no może to być powodem do rozwiązania wręcz umowy o pracę. Więc to prawo prasowe w Polsce wręcz zobowiązuje dziennikarzy do takiej lojalności.
Czy ta lojalność będzie wbrew dobru i prawdzie? Tak?
Nawet tu zaczynamy właśnie troszkę mieć takie dylematy dziennikarskie, jeżeli rozmawiamy o tym. Są dwa podstawowe rodzaje nacisku na dziennikarzy. Pierwszy to będzie zawsze ten taki polityczno-ideologiczny nacisk wynikający z jakiejś tam linii programowej danej redakcji. A drugie to będzie nacisk ekonomiczny. To znaczy pewne informacje będą ciekawiły, będą przyciągały uwagę, będą zwiększały czytelnictwo i oglądalność, a pewne nie. A ten dyktat rynku no jest nieubłagany i często dlatego jeżeli zajmujemy się taką etyką dziennikarską, no to na to się mocno zwraca uwagę, że ci dziennikarze jednak wymaga od nich pewnej odwagi, ukształtowanego sumienia wręcz, no, czasami może wręcz heroicznych decyzji, żeby nie ulegać tym naciskom.
Ja bym tu uzupełnił, bo to jest bardzo ważne, co powiedział ksiądz Zenon, ale ja bym uzupełnił o rzecz niezauważalną. Mianowicie my sobie nie zdajemy sprawy, że dziennikarz, jeśli posługuje się wyrafinowanymi sposobami przekazu informacji, może przemycić oszustwo, czyli fałsz, w takiej postaci, że skutki będą bardzo, bardzo rozległe. To jest jedna rzecz. Druga, będą bardzo trudno wykrywalne. I po trzecie, żeby później naprawić tę szkodę wyrządzoną przez działanie właśnie nieetyczne dziennikarza, zresztą i polityka również, bo polityk też na tych samych zasadach. Jeden polityk jest w stanie zrobić tak wiele zła.
Właśnie, kto jest więcej w stanie popsuć, tak? Polityk czy...
Właśnie, ja jestem w dylemacie. Dzisiaj bym powiedział, że nie wiem, ale dokończę tylko myśl, że później naprawa skutków zarówno tej fałszywej działalności medialnej, jak i politycznej wymaga często wysiłku całego społeczeństwa. Że to całe społeczeństwo płaci za jednego człowieka. I to jest najbardziej, powiedzmy, takie bolesne, że my próbujemy komuś zaufać, dajemy mu ogromną władzę.
Pytanie, czy my też mamy takie rozeznanie, czy rozumiemy, tak? Czy widzimy ten ciężar gatunkowy, tak? I polityk, i człowiek, dziennik, który pracuje w mediach, tak? Dziennikarz.
No właśnie. Ja sądzę, że no nie wiem, na ile to jest w tym kształceniu dziennikarzy obecne w tym całym programie.
Bo niektórzy może boją się też tak, że jak będzie wszystko za moralne, tak? To wszystko będzie takie uładzone i komu to będzie służyło. A dzisiaj media to tak też według SMS, tak? Nawet seks, muzyka, sensacja. Tym niby mają się kierować media, ale czy to przynosi dobro człowiekowi? Czy to jest, czuję się odpowiedzialny za drugiego, tak? Czy go po prostu wodzę i używam go do czegoś?
No najczęściej te właśnie programy, które nazywamy programami kultury masowej, raczej one niestety tutaj mają złe oddziaływanie. To nie uczy. Ale nie będę tu nikogo reklamował, ale chcę powiedzieć, że obserwuję wiele programów, które traktuję jak programy edukacyjne. One mają taką formułę, żeby pokazywać życie z różnych stron, zwłaszcza przez różne dramaty, tragedie ludzkie. I sądzę, że tutaj to jest dobry sposób, zresztą przez Kościół do dawna stosowany, poprzez właśnie przykład, taki mocny przykład pokazujący skutki nieodpowiedzialnego działania. I w telewizji to się coraz częściej, te programy takie interwencyjne, często to są różnego rodzaju reportaże, jakieś takie programy.
No to jest cała szeroka bardzo, bardzo zagadnienie dotyczące tego, co nazywamy edukacją medialną, czyli takim krytyczną umiejętnością korzystania z mediów, odbioru ich, rozumienia pewnych zasad, żeby też umieć rozumieć pewne mechanizmy i pewne też mechanizmy manipulacyjne, które w mediach bez wątpienia występują, żeby odbiorca potrafił to krytycznie ocenić i żeby to wtedy ten negatywny wpływ można zminimalizować trochę przynajmniej.
Ale ja bym powiedział tak, że ktoś powie, że to jest amerykanizacja telewizji. Ale nawet jak się pokazuje coś bardzo dramatycznego, tragicznego, jeśli pokaże się na końcu pozytywne rozwiązanie, czy tak zwany happy end, to ja myślę, że to już jest jakaś misja. Sądzę, że ta puenta, jeśli ona by miała charakter pozytywny, nawet gdy się pokaże coś bardzo destrukcyjnego, ale sama puenta pokazuje nam jakiś sposób wyjścia z tej trudnej sytuacji, nie kończy się na tym, że umiera, ginie, idzie do więzienia, ale pokazuje, co jest dalej przed nim, to ja sądzę, że to jest jakaś droga połączenia tego, o czym mówił ojciec tam, powiedzmy, seksu, muzyki, co tam
sensacji,
i sensacji,
tak.
Z jakąś misją, prawda? Natomiast jeśli braknie, to jest taki przekaz urwany, stawia się człowieka nad przepaścią, to na pewno pozostawia taki...
Mówiliśmy tutaj dużo o takich, o wartościach, nie, które są potrzebne do tego, żeby społeczeństwo się dobrze rozwijało, żeby człowiek mógł się rozwijać w takich pojęciach bardzo abstrakcyjnych, czyli mówić o prawdzie, o sprawiedliwości. Ale kiedy czyta się zwłaszcza teksty papieża Benedykta XVI z ostatnich jego orędzi na ośrodka społecznego przekazu, to tam już ponad 40 się, prawie 50 się ukazało, bardzo często pojawia się wątek rodziny. Rodzina jako wartość, która może być wspierana, budowana.
Tylko pytanie właśnie, czy demokratyczne państwo, takie jak jest Polska, tak, dba o tą rodzinę? Czy media, które są w tym demokratycznym państwie, tak, sposób realizowania ich misji również zabiega o tą najbardziej właściwą, tak, dla społeczeństwa komórkę? Czy pomaga ojcu, matce,
Z pewnością znajdziemy dobre przykłady i wiele, wiele bardzo negatywnych też, i to dotyczących wizerunku rodziny w mediach. Bo ten pokazywany wizerunek w mediach za pomocą filmów, telenoweli, on, czy chcemy, czy nie chcemy, on wywiera swego rodzaju wpływ na nasze wyobrażenia, na wyobrażenia przede wszystkim dzieci. Coś, co jest przedstawiane jako coś normalnego, jako coś, co akceptowane jest przez wszystkich. No po jakimś czasie te dzieci też zaczynają w ten sposób myśleć, przede wszystkim dzieci. Więc ja myślę, że ten obraz, bo to obraz rodziny taki medialny, no dużo jest na ten temat już rozmaitych badań, ale obawa w tych oficjalnych dokumentach Kościoła, ale też no, z naszego doświadczenia, no, jest bardzo poważna, że jeżeli upadnie rodzina, jeżeli ta instytucja, w której przekazywane są wartości z pokolenia na pokolenie, przestanie funkcjonować, czy dzieci będą wzrastały już nie w takim łańcuchu przekazywanych wartości, tylko zostaną wyrwane z tego środowiska rodziny, ojczyzny czy kościoła, szkoły, i zostaną poddane tylko pod wpływ mediów, czy to będzie służyło rozwojowi ludzkości? No tutaj te pytania, ja mam bardzo dużo wątpliwości, że ten rozwój taki rozbijający rodzinę jako wartość, no jest niepokojący. To bez wątpienia jest coś, z czym dzisiaj Kościół bardzo mierzy się. Bo przypomnijmy sobie, że papież Franciszek, też kolejny synod, będzie poświęcony rodzinie i temat rodziny nieustannie się pojawia. Czyli jest to wartość i chrześcijanie, Ewangelia broni tej instytucji, dlatego, że jest to wartość, która służy rozwojowi człowieka. I tych aspektów, dlaczego rodzina jest tak istotna dla przyszłości narodów, czy w ogóle ludzkości, to argumenty już nie są tylko ewangeliczne, tylko racjonalne wręcz.
Ksiądz profesor powiedział o tym, że jesteśmy młodą demokracją, że tak, że my się uczymy, krzepniemy.
Tak, uczymy się niż jesteśmy.
Uczymy, bo też czy potrafimy obronić te wartości, które są fundamentem, na których możemy bezpiecznie budować nasze życie, te same relacje międzyludzkie. Czy potrafimy to robić, bo nawet patrząc na ten koloryt chociażby w Sejmie, tak? Bo bardzo często odnosimy wiele rzeczy, naszych spostrzeżeń, ich przemyśleń do tego, co dzieje się w Sejmie. Mamy 6 tak, ugrupowań, 6 partii takich bardzo wyraźnych i widzimy, że też no, trochę się ten system wartości, system moralny trochę wywraca, czy tak utykamy nieraz?
To bardzo to jasno widać na co dzień, jeśli się stworzy taki obraz tego, co się dzieje w Polsce. To widać wyraźnie ten atak na rodzinę, ale ja bym też tu troszeczkę to sprostował, bo właściwie to nie chodzi o samą rodzinę, tylko chodzi o dzieci i młodzież. Bo to jest główny, powiedzmy, cel ataków. Nie, tam rodzina niech sobie funkcjonuje, no, my ją nazwiemy tak czy inaczej, będzie hetero czy homo tutaj traktowana. Natomiast chodzi o dzieci i młodzież. To jest cel, który sobie stawiają ludzie, którzy chcą zmienić życie społeczne i chcą zmienić w ogóle system funkcjonowania społecznego. Kto zdobędzie dzieci i młodzież, ten będzie miał władzę w społeczeństwie. I to nie jakąś tam władzę, tylko władzę realną. Władzę realną. Proszę zauważyć, że to, czym my dzisiaj żyjemy, To jest kultura prefiguratywna, to się tak nazywa. Czyli w tym społeczeństwie, w którym my żyjemy, właściwie nie dostrzega się ludzi starszych. Ja taki prosty przykład podam. Chodziłem ostatnio po sklepach, żeby sobie parę rzeczy kupić do ubrania. Obszedłem naprawdę dużo miejsc i gdybym miał o powiedzmy 40 lat mniej, to bym sobie do wyboru, do koloru mógł kupić. I w każdym sklepie sprzedawca mi zaoferuje gamę. Ale od któregoś momentu już można tylko się ubierać jak młodzi ludzie, czyli
albo czy chce się, czy nie chce. W jakimś okresie już tak dużo nie potrzebujemy i wystarczy nam tam jedna marynarka, prawda?
Ale widać spodnie. Osoby starsze, które się ubierają jak młodzi, prawda? Widać osoby starsze, które chcą słuchać muzyki, której słuchają młodzi, mieć taki sprzęt jak młodzi. Dzisiaj wszystko jest pod młodych i to jest, no w takich czasach żyjemy. Ale teraz wrócę do tego, co powiedziałem o tym takim wychowawczym charakterze działań medialnych. W swoim liście do młodzieży Jan Paweł II odwołał się do spotkania Jezusa z młodzieńcem. Wiemy, jak ono się zakończyło, że odszedł zasmucony, bo miał wiele bogactw. Ale wczytując się w ten list, otrzymujemy od papieża taką interpretację, która ani nie zamyka drogi temu, który odszedł zasmucony. Papież go nadal widzi w kręgu.
Nikt go nie przekreślił. On tylko przyszedł, odszedł zasmucony. Tak. Także.
Ale niektórzy mówią, o, to jest moja droga. Ja bym chciał iść do Jezusa, ale no niestety. Temu przeszkadza akurat bogactwo, ale ja mam inne, powiedzmy, przeszkody, które mnie... A tu papież pokazuje, że nie ma sytuacji takich, z których nie byłoby wyjścia, które podpowiada nam Ewangelia i która jest rozwiązaniem pozytywnym, ewangelicznym. Stąd, kiedy myślę o tym, jak ratować rodzinę, to ja bym to zadał takie pytanie. Co zrobić, żeby ratować dzieci i młodzież? No, my staramy się na wszystkich obszarach działalności kościelnej ten problem stawiać jako zasadniczy i myślę, że mamy coraz bardziej widoczne efekty.
Bardzo dziękuję. Może spróbujmy odebrać pierwszy telefon. Prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem zwrócić na taką uwagę, że wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach trzeba jakby wyrzucać z domu, mówię w szerokim pojęciu nawet z kościoła, rzeczy, które się nagromadziły, które są niepotrzebne i zbyteczne. Bo często takie coś się pojawia. Natomiast starać się Ewangelię przywracać jej jakby pierwotną wartość. I od tego wychodząc, czyli oczyszczać jakby z tych naleciałości jakichś po drodze, które normalnie nawet w domu, zwykłe przedmioty, ludzie potrafią nagromadzić w domu tyle przedmiotów i potem się zastanawiają, że wszystkie im się po prostu przydadzą, nie? Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy.
No jest to bardzo, bardzo taka cenne dopowiedzenie. Ja myślę, że to, co pan przed chwilą wyraził w posłudze Franciszka, który bardzo mocno tak Ewangelię stawia w centrum. Wszystkie jego wypowiedzi wychodzą od słów Ewangelii. To nie jest tworzenie jakiejś teorii na podstawie, nie wiem, jakichś badań, tylko punktem wyjścia jest Ewangelia. Takie oczyszczanie Ewangelii i przekładanie Ewangelii na współczesny język. To tak jako przykład, jeżeli dobrze pana zrozumiałem, można by to podać.
Można by tak, że myślimy o tych materialnych tak dobrach, ale tutaj może trzeba by, gdy mówimy o wartościach, zobaczyć też, że my się nieraz tak obudowujemy nie tylko światem materialnym.
Tak, znane przysłowie nam mówi, że lepsze jest wrogiem dobrego. Więc jeśli mamy możliwość rozwoju, to tylko na tej zasadzie, że zostawiamy rzeczy mniejsze, a idziemy ku większym. Zresztą, jeśli, tu wracając do wartości, o których mówimy, im jest wyższy poziom akceptacji i realizacji wartości w życiu człowieka, tym zwiększa się jego wrażliwość, a za wrażliwością idzie również otwarcie na transcendencję. To są rzeczy połączone. I w psychologii i socjologii jest znana teza, że bardzo prosta religijność, ale systematyczna, chociażby codzienne odmawianie systematyczne modlitwy pacierzowej, daje tak zwaną pierwotną inteligencję religijną. Czyli to jest coś, czym człowiek się posługuje, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Co wpływa mocno na jego życie, co kształtuje jego myślenie, co jest systemem jego wartości. Bo prawdę mówiąc,
zawsze czyni odniesienie przez tą modlitwę do Pana Boga.
Ojcze nasz jest swoistym wyznaniem wiary i powiedziałbym, że to jest bardziej przystępny sposób przekazane nam te wartości, które dla Jezusa były najważniejsze. Więc jeśli sobie to powtarzamy, to na tym się buduje ta inteligencja, która nam pomaga rozstrzygać nieraz bardzo, bardzo trudne problemy egzystencjalne.
Ktoś mi kiedyś powiedział, że gdyby więcej było tych, którzy właśnie w ten sposób żyją, codziennie modlą się i nawet że nie wiadomo ile, prawda? Bo nieraz się tak ludzie boją, ale właśnie gdyby ten pacierz był, gdyby od tego pacierza rozpocząć, gdyby od tej wierności Panu Bogu, takiego tego pierwszego kroku, ale systematycznie, codziennie, mniej by trzeba może tych nawet heroicznych męczenników na ziemi.
No tu wchodzimy też w cały obszar wartości chrześcijańskich czy religijnych, które są bardzo ważne dla przyszłości świata. To słynne powiedzenie, że bez Pana Boga, że człowiek próbuje tworzyć świat tak, jakby Pana Boga nie było. Sam stając się Bogiem, tworząc sobie jakichś bożków. Więc ja chcę mocno też powiedzieć, że wśród tych wartości, o których rozmawiamy, jest ta bardzo szczególna grupa wartości religijnych, bez których przyszłość będzie zagrożona. To znaczy, jeżeli nie będziemy odnosili się do Pana Boga, jeżeli On przestanie istnieć w naszym horyzoncie naszego życia publicznego też. I o tym też papież Benedykt XVI bardzo często mówi, że religia powinna być obecna w dyskursie publicznym. Symbole religijne wręcz powinny być, bo one pełnią funkcję jaką? Tworzenia wartości. A bez wartości po prostu wypłukujemy się, stajemy się coraz bardziej tacy płascy, miałcy, bez jakichś takich głębokich przekonań. No i wtedy to społeczeństwo też traci swoje znaczenie. Więc to jeszcze raz podkreślam, te wartości religijne, ich obecność w sferze publicznej, o którą walczył też w tym przemówieniu papież Benedykt XVI, uzasadniając dlaczego. To nie jest tylko upór albo pokazywanie przewagi czy władzy, tylko jest to troska o to, żeby społeczeństwo opierało się na wartościach, które służą człowiekowi.
Dziękuję. Mamy telefon. Prosimy bardzo.
Cześć Boże, Andrzej Stopotu. Witam serdecznie ojca Grzegorza i kochanych księży profesorów. Ja będę miał takie dwa pytania. No pierwsze polega na tym, że ja nie wiem, czy tutaj księża profesorowie się zgodzą z tym, że gdzieś w latach 80. w mediach różnego typu nastąpiło odejście od pojęcia tolerancji na rzecz pluralizmu. Jeżeli jest tolerancja, to ktoś, kto ma prawdę, może tolerować drugiego kogoś, powinien tolerować, na tym to hasło polega. Natomiast, ale wtedy prawda jest prawdą, a nieprawda jest nieprawdą, jest kłamstwem, z tym, że jest pokój między ludźmi, bo to jest tolerancja. Natomiast jak jest pluralizm, to pojęcia dobra i zła się rozmywają, zacierają się. To jest szalenie niepokojące i w związku z tym nikt nie jest w stanie być pewien, czy wartości, którymi się kieruje, mniej czy bliższe, bardziej czy bardziej odległe, czy mniej odległe od religii, czy są rzeczywiście wartościami, którym trzeba żyć i kochać je. No i na tym tle, tak zastanawiając się na to pytanie, nie zadał odpowiedzi przez tyle lat, chcę powołać się na coś, co leży zupełnie u korzenia polskiej tradycji demokracji, mianowicie Konstytucję 3 maja. Otóż w Konstytucji 3 maja jest taki fragment, cytuję z pamięci, ale jest chyba dokładny, mianowicie cytuję, uwaga, proszę, wszystko i wszędzie większością głosów decydowane być powinno. Koniec, kropka. To jest zdanie żywcem wyjęte ze środka Konstytucji 3 maja. To jest wyrażenie takie literalne z dosłownej demokracji, w której co się dzieje? No dzieje się to, że kto ma większość, ten jest w stanie przeforsować wszystko. Na przykład to, co dzisiaj obrona życia dzieci narodzonych, małżeństwa, obrona tych naszych wartości ukochanych przez naszą wiarę rzymskokatolicką, nasze chrześcijaństwo tysiącletnie, wszystko może być jednym ruchem gałki czy tam kartki wyborczej odrzucone. To jest ta szalona trudność. I to jest istota demokracji. Dlatego, kiedy się już kończę, ale jeszcze dopowiem to, że ja tak widzę, że kiedy ubolewamy w Polsce, te środowiska patriotyczne często mówią, no jeszcze nie mamy demokracji, nie dorośliśmy. To przepraszam trochę za brutalne określenie, ale odnoszę wrażenie, że osoby, które utyskują nad brakiem demokracji w Polsce w dobrej wierze, nie wiedzą, o czym mówią. Dziękuję i serdecznie proszę ustosunkowanie się do moich wątpliwości i rozterek. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Andrzeju, szczęść Boże panu.
Ja do tego drugiego pytania wprost, które rzeczywiście, ono dotyka sedna tego problemu, o którym też rozmawiamy, że nie wszystkie decyzje jednak mogą być podejmowane na zasadzie większości głosów. Ja pozwolę sobie jedno zdanie z tego przemówienia zacytować. Zagadnienie większości może być w wielu sprawach kryterium wystarczające, mówił papież. Oczywiste jest jednak, że w podstawowych kwestiach prawa, których stawką jest godność człowieka i człowieczeństwa, zasada większościowa nie wystarcza. Czyli no, są pewne decyzje, które są wyjęte spod mocy większościowego decydowania. Czyli decydowanie, kto jest człowiekiem, a kto nie jest człowiekiem, na przykład, no już wykracza poza obszar możliwości negocjowania takiego stwierdzenia. Więc rzeczywiście ta konstytucja 3 maja, ona mogła zawierać takie stwierdzenie, że wszystko i zawsze ma być podejmowane, ale obejmuje to na pewno sprawy dotyczące jakiegoś tego porządku publicznego.
A tolerancja, pluralizm, ta dbałość o jednostkę w społeczeństwie demokratycznym.
Ja najpierw też się odwołam do tego pana stwierdzenia odnośnie demokracji. Otóż ja bym powiedział, że ja się cieszę, że w Polsce jeszcze nie ma demokracji, bo gdyby była demokracja, to rzeczywiście wszystko byśmy głosowali. Wszystko. I natomiast to, co pan zacytował z konstytucji, to jest tylko sposób rozwiązywania spraw, ale metoda, bym powiedział, ale to nie jest pokazanie, co mamy głosować, bo konstytucja, trzeba ją brać w całości. A jak się przeprowadza różne metody, jakimi metodami się, powiedzmy, wprowadza ustawy, prawo, to jest zupełnie oddzielna rzecz. To jest, dlatego ja powtarzam, dla mnie system polski nie jest jeszcze demokratyczny, długo nie będzie i daj Boże, żeby tak pozostało, bo możemy na rozsądku ludzkim się opierać i nieraz poprzez różne koalicje, mądrzejsze, głupsze, ale chronić się przed głosowaniem głupich ustaw i praw. Natomiast jeśli chodzi o tolerancję i pluralizm społeczno-kulturowy, otóż to też są dwie różne, to są dwie rozdzielne rzeczy. One nie mają ze sobą wiele wspólnego. Dlatego, że tolerancja to jest system poszanowania drugiego człowieka w jego poglądach. A pluralizm społeczno-kulturowy to jest część zachodzących przemian, na które my nie mamy większego wpływu, dlatego że one się dokonują w tym dynamizmie przemian społeczno-kulturowych, nad którym my nie powinniśmy zapanowywać, bo byśmy go ukierunkowywali albo w dobrym, albo w złym kierunku. Więc tutaj pluralizm jest jak najbardziej potrzebny i to jest podstawa demokracji. I tutaj trzeba pozwolić, żeby pewne procesy zachodziły w sposób sterowany, zamierzony, ale musimy też zaufać, że dzieje się dużo w życiu społecznym i w naszej kulturze dzięki chociażby tym właśnie genialnym ludziom czy niektórym inicjatywom, które przynoszą tak wspaniałe efekty dla wszystkich, z których wszyscy korzystają. To dzięki pluralizmowi.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Prosimy, panie Andrzeju.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Andrzej z Olsztyna. Tutaj, ojcze, chciałem zwrócić uwagę na to, czego w mediach jakby nie ma, a co cały czas jest pokazywane, bo nie wiem, czy było tu już wspomniane o tym, że demokracja, jak papież mówił, jeśli jest bez wartości, no to większość złych może przegłosować złe rzeczy i narzucać na przykład w podręcznikach do pierwszej klasy dzieciom bez zgody rodziców wychowanie seksualne, tak jak to teraz w planach jest. Ale co się dzieje w mediach, co jest promowane? Promuje się rozluźnienie moralności i postępująca jest negacja wartości duchowych. Cały czas jest pokazywane tylko to, co jest miłe, przyjemne, często sensacyjne. Przytępia się wrażliwość ludzi sumienia na dobro i zło. Ci ludzie, którzy pokazują, promują te rzeczy, można powiedzieć, są z tego innego świata, z tej innej bajki. I inny duch promuje te wszystkie rzeczy. No i można powiedzieć, że to pojawiła się poprzez te media taka ideologia, która promuje ludzkie egoizmy. Cały czas jest tylko o tym, jak coś konsumować, jak się dobrze zabawić, jak wybierać ładne produkty i jak się ekstra pokazać. I w ten sposób ludzie gubią perspektywę wieczności. Myślą, że tylko tu i teraz jest człowiek zadowolony. Oprócz tego ogrom grzechów przeciw życiu człowieka od samego początku. Nie pokazuje się tego, że jest warte, że życie ma wartość, że warto się opiekować dzieckiem, że warto zakładać rodzinę. Warto jest się pobawić, używać, a później wyrzucić.
Te panie Andrzeju, bardzo dziękuję. Ja myślę, że tutaj dzisiaj temat mamy wartości w mediach i wartości w demokracji. A gdybyśmy odwrócili, tak, pozbawili i mediów, i demokracji wartości, dokąd dojdziemy?
Ale tak, to jest ciekawe pytanie, ale to ja powiem tak. O tym jeszcze tu nie mówiliśmy, ale demokracja to jest system, który musi być budowany oddolnie. Demokracji nie można narzucić. Bo gdybyśmy narzucili demokrację, mielibyśmy totalitaryzm w różnej postaci oczywiście.
Czyli nie parlament narzuca, tylko...
Nie. Prawdziwa demokracja musi wzrastać. Ona musi wychodzić od człowieka, od jego światopoglądu, od tego, jakie ma potrzeby, od prawdy, którą wyznaje, od wartości, na których buduje swoje życie. I dopiero ustalać pewne reguły, które pozwolą nam przegłosowywać z ustaloną metodą większości pewne wątpliwości, ale nie naruszając tego, co jest podstawą. Ale żeby podstawę stworzyć, musimy się odwołać do tego, kim jest człowiek i jak on widzi prawdę, dobro, wolność. Tego nie można zdefiniować odgórnie i narzucić. I tutaj ja myślę, że to, co my przeżywamy w Polsce i sądzę, że jest to jakieś pocieszające w całej tej trudnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, że jednak w Polsce Polacy potrafią docenić to, co i uszanować to, co dostrzegają w swoim życiu, czyli tę wolność, prawdę, dobro, które ma dla niego taką wartość, że on by za to oddał życie, prawda? To kiedyś się przekładało Bóg, honor, ojczyzna. Ale my, kiedy chcemy mówić o wartościach, to te trzy podstawowe wartości, oprócz życia, o którym uważam, że nie trzeba nawet wspominać, żeby je. Więc jeśli będziemy dalej tutaj tę świadomość podtrzymywać, podbudowywać, że warto na tym budować swoje życie, to zbudujemy kiedyś prawdziwą demokrację. Oddolnie. Poprzez właśnie inicjatywy oddolne, poprzez organizowanie się ludzi, poprzez przekazywanie sobie dobra, poprzez wymianę, poprzez współpracę, bo proszę zauważyć, że do czego doprowadziły zachodnie demokracje? Do tego, że ludzie się zatomizowali, żyją oddzielnie, nie interesują się sobą, są pozbawieni takich prawdziwych relacji społecznych.
Każdy ma taki swój świat.
Swój świat. Natomiast my w Polsce to, co dostrzegają jeszcze przyjeżdżający, to im oni tak, Polacy potrafią się spotkać, potrafią rozmawiać, potrafią się cieszyć, potrafią świętować. Ja myślę, że te wartości, jeśli potrafimy je rozwinąć, to zbudują nam prawdziwą demokrację. Taką, o której myślę, że możemy powiedzieć, że będzie demokracją zbudowaną na wartości.
Wracając do tego pytania, co by było, gdyby w mediach...
W mediach i w demokracji tak pozbawiono
wartości. Ja chciałbym użyć takie metafory. Mówi się często, że te wartości z pokolenia na pokolenia są wypłukiwane. Jeżeli nie są jakoś wzmacniane w nowej, w kolejnej generacji, po prostu są wypłukiwane. Ja myślę, że jeżeli nawet w mediach zaczynamy mieć jakoś takie tendencje burzenia tych wartości, które były ważne dla pokoleń naszych ojców, ojczyzna, naród, rodzina, to były bardzo istotne wartości. To nie były tylko słowa, tylko to były bardzo istotne rzeczy, dla których też potrafili poświęcać swoje życie. I one z biegiem czasu, one są wypłukiwane. Ja myślę, że to dotyczy wszystkich rodzajów wartości. Jest to niebezpieczeństwo, o którym mówimy, polega na tym, że każda generacja będzie uboższa o te wypłukane z serc wartości. Wniosek jest taki, że potrzebne są instytucje, potrzebne są miejsca, potrzebne są wspólnoty, w których te wartości będą ponownie ożywiane, uzasadniane. Dlaczego one są ważne? I to jest ta pierwsza myśl, o której tak myślę, i taki program jak ten, który, no mam nadzieję, jest jakimś impulsem do tego, żeby się zastanowić, co tak naprawdę jest dla mnie ważne. Czy to jest to, co jest mi podawane z zewnątrz, czy ja mam jakąś taką wartość, która sprawia, że warto żyć dla niej. To jest ta jedna myśl, żeby też takie programy i taka refleksja, żeby się dokonywała. A druga rzecz, nawiązując do wypowiedzi księdza Jana, rzeczywiście demokracja wymaga wychowania. Widzimy, że wszystkie próby wprowadzenia demokracji w społeczeństwa, które nie są do tego przygotowane przez Stany Zjednoczone, no one bardzo często kończą się dość dramatycznie. To nie jest takie łatwe. Co znowu powtarzamy tę samą tezę, że chrześcijaństwo, które generuje wartości, sprawia, że drugi człowiek jest dla mnie kimś ważnym, że miłość jest czymś ważnym, żeby się poświęcić dla drugiego człowieka, że prawda jest ważna. To my nieustannie o tym mówimy w naszych wspólnotach Kościoła i to jest miejsce, w którym te wartości ciągle rodzą się na nowo.
Dziękuję bardzo. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kłaniamy się Ojcu.
Słucham Ojca, słucham właśnie tego programu i dziękuję bardzo. Tak, najpierw odnośnie wartości. To słowo tak często się powtarza. Ono się przewija, wartości, słyszę między posłami, gdzieś w jakichś różnych wśród inteligencji, gdzieś. A bo tu chodzi o wartości, Tu potrzeba wartości, tylko nie dopowiadają jakie wartości. Myślę, że trzeba bardzo jasno mówić, o jakie wartości chodzi. Wartości jakie? Bo dla jednego wartością będzie Pan Bóg, to będzie największą wartością, będzie celem życia, a dla drugiego będzie łajdactwo. Także trzeba bardzo, myślę, jasno sprecyzować. Jak ja słyszę w Sejmie, no trzeba w oparciu o wartości. Tylko nigdy nie mówią jakie. I w ten worek wartości można wszystko włożyć. To jest jedno. Oczywiście tu mówiący, my wiemy, o co chodzi. Ale tak generalnie, ja nie zatrzymywał się tylko nad słowem wartości. Nie liczyłbym na to, że inni myślą tak samo jak my. Tak? Halo?
Tak,
to jest jedno. A drugie, demokracja, media i tak dalej, do tego wszystkiego. My możemy dużo tam sobie mówić, pragnąć i tak dalej, ale do jednego i do drugiego trzeba wychować człowieka. Człowiek. Jaki będzie człowiek? Właśnie jakie wartości będzie reprezentował? Jaki będzie miał charakter? Kim on będzie? Jaki będzie człowiek? Taka będzie demokracja. Jacy będą ludzie? Taka będzie demokracja. Jacy będą ludzie? Takie będą media. Dzieło odzwierciedla mistrza. Mistrza poznajemy po jego dziełach. I widzimy, co się dzieje, prawda? Na każdym kroku, czyli człowiek. Znowuż wychowywać człowieka, kształtować człowieka. I to jest chyba nasze zadanie. Nasze zadanie, pan Andrzej z Olsztyna, jak zacząłem go słuchać, to mówię, no znowu lamentacje się zaczynają, prawda? Lamentacja to jest, a tam to jest. To myślę, że to my katolicy nie możemy się tu, nie możemy lamentacji uprawiać. Zawsze życie z Chrystusem było pod górkę, bym powiedział, albo pod prąd mody, pod prąd zła, pod prąd... Jan Paweł II jako kardynał, pamiętam, chyba nawet miał takie rekolekcje w Watykanie, jako kardynał, znak, któremu sprzeciwiać się będą. Chrystus znakiem. I to jest kwestia wyboru, czy my go wybierzemy, czy nie. Ale na pewno my zawsze o nim mamy świadczyć. To znowuż, jeżeli mamy świadczyć, nic na siłę. Powiedziałbym, jeżeli go kocham, to o miłości chce się śpiewać. O tej miłości mówi się, krzyczy się, woła się. I tacy będziemy. W zależności od tego, co w nas jest. Czy w nas płonie, czy w nas się pali. Właśnie ta miłość. To będzie wszystko. I mówię, to wracam do tego. Człowiek, dać mu, i to jest nasze chyba zadanie, pokazywać mu, co jest najpiękniejsze, kto jest najpiękniejszy, najpiękniejszy sens. I ludzie pójdą za tym. I ja bym powiedział, i będą się zmieniać. Jak to widać? To widać w dzisiejszym świecie. Ci, którzy nie budują na Chrystusie, ci, którzy po prostu od Chrystusa odżegnują się, od tych Chrystus odchodzi. Tak widać z Europą, prawda? Chrystus odchodzi, ale gdzie idzie? Tam, gdzie go pragną. Czy to Afryka, czy daleka Azja? Proszę popatrzeć, Wietnam. Prześladowanie straszne chrześcijan. A tam chrześcijaństwo rośnie bardzo. I tam jest autentyczne chrześcijaństwo. Tam nie uprawiają jakiejś ekwilibrystyki, jakiejś, ja wiem, powiedziałbym, nawet teologicznej. Tam bardzo wiedzą, czego Chrystus chce. I tam Chrystus idzie tam, gdzie mają otwarte serca. Ja raz spotkałem się z takim ojcem z Wietnamu i z ludźmi, którzy telewizję zrobili, taki program telewizji, ale program właściwie godzinę czy ileś w tygodniu w Stanach Zjednoczonych o Matce Bożej. Przyjechali do nas, nocowali w akademikach, co zauważyłem, o 5 rano oni już byli w kaplicy. Tam był jeden redemptorysta, który chodził w habicie tu w Polsce i byli mężczyźni, Wietnamczycy, którzy oni uciekli z Wietnamu. Ten redemptorysta opowiadał, jak uciekał z Wietnamu na łódce. Mówi, nic nie miał. Miał różaniec do obraz Matki Bożej. I udało się. Ale trzeba było widzieć jego oczy, jak płoną. Żadne fanatyczne. Piękny człowiek. Wiedział, co chce. I myślę, że to, o ile my będziemy płonąć wewnętrznie tą Bożą miłością, to wszystko przekażemy. I demokracja będzie taka, jaki będzie naród, jacy będą ludzie. Media też takie będą. To jest, jeszcze raz wracam, po prostu dzieło chwali mistrza. Albo mistrz wyraża się przez te dzieła, które tworzy. Dobre czy złe? I teraz zależy, jakim jestem mistrzem. To tyle. Także ja bym tu się... Myślę, że to jest wszystko bardzo proste. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, Boże. Ojcze.
Szczęść Boże, Ojcu.
Ja bym w formie komentarza powiedział tak, że ojciec w pewnym sensie podsumował tu naszą dyskusję, bo tak jak mówiliśmy, demokracja musi być oddolnie budowana, nie można jej narzucić. Natomiast nam się próbuje tu serwować demokrację taką, której każdy będzie demokratą. To nie wszyscy chcą w demokracji być demokratami. Niektórzy nie będą chodzić na wybory, ale chcą mieć przedstawicieli takich, którym mogą zaufać, chociaż ich nie wybierają, bo mają prawo do tego, żeby ktoś inny wybrał i z tego prawa korzystają. Natomiast ja bym tutaj jeszcze, odwołując się do tego, co ojciec mówi, powiedział tak, że w tym, co jest piękne w połączeniu mediów i demokracji wartości, to jest to, że wartości w większości sytuacji się same bronią.
że one mają taką moc w sobie, że pokazuje się, że jeśli jakieś wartości zostaną naruszone przez demokrację, to taka demokracja po prostu upada. I ja tej nadziei się trzymam, że nawet gdybyśmy popełnili jakieś błędy, to wartości nam nie pozwolą zbudować demokracji, czyli takiego systemu, który by niszczył człowieka. Bo dla mnie wartość jest jednak taką mocą, o której mówił ojciec, to w człowieku. To jest to właśnie, co w nim jest samym, ten ogień.
Dziękuję.
Ja też wdzięczny jestem za to krótkie podsumowanie, czy taką syntezę rzeczywiście, że wychowanie człowieka, kształtowanie go jest drogą do tego, żeby przyszłe społeczeństwo trwało. Bardzo uważam, że niezwykle ważne jest też to, o czym ojciec dyrektor na początku powiedział, że kiedy mówimy o wartości, należy dopowiadać precyzyjnie, o jakie nam wartości chodzi. Temu służył też ten nasz dzisiejsze spotkanie, żeby się zastanowić nad tym, żeby nazwać, czym są dla nas wartości i dlaczego te wartości dla nas są tak istotne. I trzecia rzecz, że to wychowanie dokonuje się poprzez osobisty kontakt i świadectwo człowieka wierzącego z wierzącym człowiekiem. Przekazywanie wartości nie dokonuje się w pierwszym rzędzie przez czytanie książek, przez oglądanie telewizji. Przekazywanie wartości przekazywane dokonuje się przede wszystkim w spotkaniu między dwoma osobami, a jeżeli chrześcijanie mają w sobie zaszczepione właśnie te wartości wiary, nadziei, miłości, to jestem taki, więcej pokoju mam w sercu, gdy chodzi o przyszłość.
Jeszcze tak, można na zakończenie jeden głos widza albo tak. Słuchacza. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Stanisław z Lublina. Jeżeli tu jeden właśnie z księży profesorów mówi o wypukiwaniu wartości z pokolenia na pokolenie, tak jest. Tak samo, jeżeli chodzi o kształtowanie charakteru. Także charakterów. Charaktery właśnie kształtują media i to w złym kierunku. To wszyscy to widzimy. Ale ja mam taką uwagę. Potrzebne takie programy są, ale w ogóle, jeżeli chodzi o kraj, o Polskę, my dużo mówimy, a mało robimy. To znaczy, co ja miałbym na myśli? Ja bazuję na mediach publicznych. W mediach publicznych wiadomo, jakie tam kłamstwo się szerzy i nie ma odreagowania nawet tych takiego zdecydowanego, tych prawicowych partii politycznych. No jakoś tak pomijamy to, co się dzieje. Na przykład wczoraj Palikot był po 20:00, 15 minut podważał zasadnicze podstawy wiary katolickiej i redaktor prowadzący Kraśko naciągał, nie był udawał takiego, ja powiem półgłupek, i nawracał go znowu na temat błogosławionego, a niedługo świętego Jana Pawła II i tam takie były te niesmaczne komentarze. A później, w dalszej części tego programu, jakiś tam prawicowy polityk, to tam 2-3 zdania tylko, a Palikot 15 minut. Ja uważam, że jest potrzebne zdecydowanie jakieś działanie, również w ramach tych małych możliwości dostępu do mediów publicznych i walczenia o te media, bo jeżeli tego nie osiągniemy, to po prostu efektów nie będzie.
Dziękuję Pani Stanisławie, bo czas nam szybko ucieka. Słowo do tego telefonu.
Ja bym powiedział tak, że Pan sam daje sobie odpowiedź, czy nic nie robimy. Robimy. On już prawidłowo zareagował. Prawidłowo zareagował na słowa polityka, który mu się nie podoba. Nie zgadza się z nim, mówi do nas, ale prawdopodobnie mówi też w swoim środowisku. Dlatego ja bym się tak za bardzo nie upokarzał, że my nic nie robimy. My po prostu myślę, że idziemy dobrą drogą, powolnych zmian, bez rewolucji, bez podeptania czegoś, co może być ważne, z uwagą podchodzenie do problemów. Widzimy bardzo dużo błędów, ale nie wszystkie niestety będziemy w stanie poprawić, więc trzeba się z nimi oswoić i żyć. I tak jak ze sobą mamy słabości, ale rano się wstaje i trzeba nowy dzień rozpocząć.
Tak, dziękuję. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Księże profesorze.
Ja zdaję sobie sprawę z tego, że czasami głos mniejszości wypowiadany w sposób taki bardzo sugestywny i powielany bardzo często, on sprawia wrażenie, że tak myśli duża większość też, nie? No, no taka jest zasada też działania mediów, że czasami te głosy mniejszości jawią się nam, jakby to była jakaś bardzo duża grupa osób. Jest to pewna dynamika mediów, którą znamy. I ja powrócę do tego wątku pewnej edukacji medialnej, to znaczy takiego krytycznego myślenia, odbioru tych wszystkich rzeczy, które do nas docierają z ekranu. Komentowania ich, o czym ksiądz Jan tutaj wspominał, w naszym środowisku, zabierania stanowiska. I my mamy możliwość rzeczywiście wyrażania też naszego sprzeciwu wobec jakichś wyrażanych opinii. Dzisiejsze możliwości mediów, zwłaszcza nowych, społecznościowych, one dają nam nieprawdopodobnie silne narzędzie do tego, żeby pokazać, jak jest naprawdę, jak jest rozkład właśnie tych demokratycznych głosów w społeczeństwie, jaka jest większość, jaka jest mniejszość. To nie chodzi o to, żeby mniejszości czuły się zagrożone dlatego, że nie będą mogły się wypowiadać, ale żebyśmy mieli prawdziwy taki obraz tego, jak naprawdę jest w naszym społeczeństwie. No to o tej takiej edukacji, o takim krytycznym podejściu do mediów, myślę, że to byłaby jedna też z dróg, którymi można poprawić nasze życie tutaj nad Wisłą.
Bardzo dziękuję, ksiądz dr Zenon Hanas, pan Lotyn. Dziękuję też i państwu za uwagę. Dzisiaj temat wartości w mediach, wartości w demokracji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.